Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Benedykt XVI zaapelował o solidarność z krajami Afryki, zaprosił także wiernych do udziału w uroczystościach Bożego Ciała. W Warszawie zmarł emerytowany nuncjusz apostolski arcybiskup Marian Oleś. Przed nami aktualności dnia, w tym obszerna relacja z audiencji ogólnej. Odwiedzimy także Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. 25 maja na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Today is Africa Day.
Dziś obchodzony jest Dzień Afryki. Myślami i modlitwą jestem z umiłowanymi narodami tego kontynentu. Zachęcam instytucje katolickie, by nadal z hojną uwagą odpowiadały na ich potrzeby. Z nadzieją modlę się, aby wspólnota międzynarodowa jeszcze bardziej zaangażowała się w rozwiązywanie problemów kontynentu afrykańskiego.
O większą pomoc dla krajów afrykańskich Benedykt XVI zaapelował podczas audiencji ogólnej. Uczestniczyli w niej prezydenci Burkina Faso, Blaise Compaoré i Mali Amadou Toumani Touré oraz premier Królestwa Suazji Absalom Temaba Dlamini. Każdy z nich osobiście pozdrowił papieża po audiencji ogólnej. Na placu Świętego Piotra było obecnych również 110 uczestników Międzynarodowego Sympozjum Katolicko-Żydowskiego zorganizowanego w Castel Gandolfo przez Ruch Focolari. Kontynuując katechezę o psalmach i kantykach nieszporów, Ojciec Święty rozważał psalm 116.
Psalm, który dzisiaj rozważamy, jest uwielbieniem Boga, który wybawia człowieka z ucisku i niebezpieczeństwa śmierci. Wzywany w chwili zagrożenia, okazuje swoje miłosierdzie, przywraca pokój ducha i nadzieję. Psalmista ufa, że będzie zawsze chodził w obecności Pana. Zadaje sobie pytanie, w jaki sposób mógłby odwdzięczyć się Bogu i dochodzi do wniosku, że jedyną odpłatą godną Pana jest ofiarowanie Mu całego swojego życia. Symbolicznym znakiem tego oddania jest złożenie ofiary pochwalnej. W słowach psalmisty podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego, tradycja Kościoła upatruje zapowiedź Eucharystii, ofiary miłości i uwielbienia.
Benedykt XVI zaprosił pielgrzymów obecnych w Rzymie na jutrzejsze obchody Bożego Ciała. Rozpoczną się one o godzinie 19:00 papieską mszą w Bazylice Świętego Jana na Lateranie, po której wyruszy eucharystyczna procesja do Bazyliki Matki Bożej Większej. O obchodach Bożego Ciała papież mówił również po polsku.
Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Niech uroczystość Bożego Ciała rozpala wszystkich miłość do Chrystusa obecnego w Eucharystii. Niech Bóg wam błogosławi.
W audiencji ogólnej uczestniczyło blisko 30 tysięcy osób, w tym 2 tysiące Polaków. Wśród nich był arcybiskup Władysław Ziółek.
Po raz pierwszy przybywam do Watykanu po wyborze Benedykta XVI. Dla nas w Łodzi jest to szczególne przeżycie, dlatego że naszą diecezję w 1920 roku erygował Benedykt XV.
Jerzy Kropiwnicki, prezydent miasta Łodzi. Przyjechaliśmy tutaj z pielgrzymką do grobu Jana Pawła II. Tak się złożyło, że większość z nas nie miała możliwości uczestniczenia w pogrzebie w inny sposób niż za pośrednictwem telewizji. Chcieliśmy także złożyć hołd nowemu papieżowi. Wręczyliśmy Ojcu Świętemu grafikę z fragmentem naszego miasta, kawałek Placu Wolności, kawałek ulicy Piotrkowskiej. Mam nadzieję, że Ojciec Święty w nieodległej przyszłości znajdzie czas, żeby odwiedzić nie tylko Polskę, ale także i nasze miasto.
Jan Gil, liceum imienia Seweryna Goszczyńskiego z Nowego Targu. Ja jestem nauczycielem polonistą, który od kilkunastu lat już prowadzi te grupy tutaj szkolne do Watykanu. No i zawsze jesteśmy obecni na audiencjach, dawniej nawet na audiencjach prywatnych, ponieważ ksiądz arcybiskup Dziwisz jest absolwentem naszej szkoły. Dla nas audiencja zawsze jest najważniejszym punktem tutaj pobytu. Zresztą spotkanie z papieżem, niezależnie czy to jest papież Polak, czy obecny papież Benedykt XVI, to jest dla nas tak samo ważne.
Siostra Angela Suder z grupą z gimnazjum sióstr Urszulanek. Wiele z dziewcząt jest tutaj po raz pierwszy, więc dla nich spotkanie z wiecznym miastem, z tymi wszystkimi zabytkami, z historią, jest naprawdę wielkim doświadczeniem. Wychowujemy młodzież do tego, aby w przyszłości ukochały coraz bardziej Kościół, aby były związane ze Stolicą Apostolską, aby realizowały w swoim życiu największe wartości chrześcijańskie.
Siostra Anna Szalek, jestem wychowawczynią w gimnazjum sióstr Nazaretanek z Warszawy. Na pewno to jest inaczej niż wówczas, kiedy żył Jan Paweł II, ale cieszę się, że dziewczyny po prostu przyjmują obecność Benedykta XVI jako obecność Ojca Świętego i dla nich jest to bardzo ważne spotkanie.
Grupa z Dębna i z Mieszkowic, to jest województwo zachodniopomorskie. Sami znajomi i przyjaciele, ponieważ nie mogliśmy przyjechać w kwietniu, to zebraliśmy wszystkich, swoich przyjaciół. Jestem burmistrzem Mieszkowic. Śmierć naszego Ojca Świętego jest głównym powodem, że tutaj przyjechaliśmy. No i chcemy zobaczyć również nowego Ojca Świętego Benedykta XVI. Jest wspaniałym człowiekiem i będzie też kochanym papieżem. I oczywiście naszą intencją jest to, żeby jak najszybciej była dokonana beatyfikacja Jana Pawła II.
Lucyna Kozioł, dyrygent chóru Gaudeamus, który działa w Krzemienicy, jest to chór parafialny. Przyjechaliśmy przede wszystkim z modlitwą i z podziękowaniem za wspaniały pontyfikat Ojca Świętego. Z modlitwą, aby błogosławił nas, naszą ojczyznę.
Dla nas jest to nauka, świadectwo ogromnej wiary. Tak jak powiedział, ja szukałem was, a wy przyszliście do mnie i przyszliśmy teraz tutaj, żeby mu oddać cześć. Widzimy, że jego następca, Benedykt XVI, kontynuuje to, a dla nas jeszcze ważnym doświadczeniem jest to, że w tym roku obchodzi nasz chór swoją 70. rocznicę powstania.
Jesteśmy z Bytomia, z firmy Liberty, Męsko Wiesław Wiśniewski, jestem prezesem tej firmy. Mieliśmy być na audiencji u Jana Pawła II, naszego wielkiego papieża. No niestety tak się złożyło, że już nie zdążyliśmy z całą firmą przyjechać, więc jesteśmy w tej chwili po to, żeby się pomodlić przy grobie naszego wielkiego papieża, a oddać cześć nowemu papieżowi Benedyktowi XVI. Praca nie polega tylko na tym, żeby wykonywać i zdobywać dobra materialne, ale przede wszystkim kontakty międzyludzkie i to razem przeżycie tego wyjazdu do Rzymu powoduje, żeby się zbliżyć bardziej i słuchać tego, co Jan Paweł II zawsze do nas mówił i myślę to samo, co przekazuje teraz Benedykt XVI, że miłość i związek między ludźmi jest to najważniejsze, co po prostu potem pomaga razem pracować.
Ksiądz Stanisław Stenka, zmartwychwstaniec z Polskiej Misji Katolickiej w Norymberdze. Przyjechałem z dziećmi i młodzieżą. Cieszą się, że papieżem został kardynał Ratzinger i przygotowują się do spotkania w sierpniu w Kolonii właśnie z Ojcem Świętym.
Z pielgrzymami na placu Świętego Piotra rozmawiał ojciec Stanisław Tasiemski.
Wczoraj w Warszawie w 70. roku życia zmarł arcybiskup Marian Oleś. Przyczyną zgonu był zawał serca.
Arcybiskup Oleś urodził się w Miastkowie w diecezji łomżyńskiej. Jego ojciec był leśniczym Lasów Państwowych. W 1940 roku wraz z rodziną został deportowany do Archangielska. Szkołę podstawową ukończył w Indiach, maturę robił w Anglii. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w 1961 roku. Sakrę biskupią z rąk papieża Jana Pawła II 6 stycznia 1988 roku. Jego dewizą były słowa Fidelis et Verax, wierny i prawdziwy. Arcybiskup Oleś w dyplomacji kościelnej pracował 36 lat. Był sekretarzem nuncjatury w Ekwadorze, potem w Indonezji, radcą nuncjatury w Portugalii. W 1987 roku został mianowany arcybiskupem i pronuncjuszem w Iraku i Kuwejcie. Od kwietnia 1994 roku do grudnia 2001 roku arcybiskup Oleś był nuncjuszem apostolskim w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie. Następnie został nuncjuszem w Słowenii i Macedonii. 1 maja 2002 roku zrezygnował z tego urzędu ze względów zdrowotnych.
Uroczystości pogrzebowe arcybiskupa Mariana Olesia odbędą się w poniedziałek 30 maja. Mszy żałobnej w kościele świętego Karola Boromeusza w Warszawie przewodniczył będzie o godzinie 9.30 arcybiskup Józef Kowalczyk. Następnie ciało zostanie pochowane na cmentarzu powązkowskim. Z okazji uroczystości Bożego Ciała Muzeum Diecezjalne w Tarnowie zorganizowało wystawę z cyklu jednego obiektu. Jutrzejsze święto przeżywane w roku Eucharystii ma być okazją do pogłębionej refleksji w spojrzeniu na dzieła sztuki. Na ten temat z dyrektorem muzeum, księdzem Tadeuszem Bukowskim, rozmawia Krzysztof Drwal.
Po raz kolejny Muzeum Diecezjalne w Tarnowie przygotowało dla turystów i mieszkańców atrakcje. Bywa tak, że od kilku lat prezentowany jest jeden obiekt muzealny, także będzie i w tym roku.
Będzie to ornat, o tyle wyjątkowy, że z początku XVI wieku prezentujący niezwykle bogatą szatę dekoracji. Muzeum Diecezjalne w Tarnowie posiada kolekcję szat liturgicznych od XV wieku zaczynając. Posiadamy haftowane kolumny krzyżowe na tych ornatach, doskonale zachowane, w większości dekorowane sceną ukrzyżowania Chrystusa. Posiadamy jeden ornat, który jakby odbiega od tej tendencji, bowiem w formie krzyża, w centralnym przecięciu ramion, umieszcza haftowaną scenę Bożego Narodzenia. Szata uroczysta, jaką jest ornat, przywdziewana przez kapłana do sprawowania Eucharystii, była miejscem do umieszczania dekoracji, które potęgowały przeżycia i rozumienie tajemnic uwiernych. Kapłan praktycznie całą celebrę był zwrócony tyłem do wiernych. To uroczysta szata, jaką jest ornat, z jej dekoracją miała potęgować przeżycie tych tajemnic. Stąd główną częścią ornatu przeznaczoną dla dekoracji są zwykle plecy. Niemniej jednak dekoracje również przechodzą na przednią połę ornatu. Mówimy poła przednia, poła ornatu tylna. I miejsce, ten pas dekoracji przyjął się nazywać określeniem kolumna lub preteksta. Mamy kolumny w kształcie litery tau, mamy wprost w formie krzyża łacińskiego, mamy też w formie y, krzyża widlastego.
Wiemy już, że tym unikatowym eksponatem będzie ornat, ale jaki?
Ornat, który przyjedzie do Tarnowa z kolekcji szat liturgicznych w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, jest wyjątkowym ornatem. Posiada sceny haftowane, jest to niderlandzki haft z początku XVI wieku i przód i tył ornatu wypełniony dwoma pretekstami, dwie kolumny krzyża widlastego. Refleksja, którą w czasie wernisażu w Tarnowie będzie wygłaszać kustosz Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, pani Beata Sztyber, która jest i historykiem sztuki i teologiem zarazem, refleksja została zatytułowana Eucharystia, dialog Starego i Nowego Testamentu. Może szokujący tytuł, niemniej jednak bliższe przypatrzenie się treściom haftowanych scen pozwala na zrozumienie takiego tematu. Otóż w głównej scenie, czyli na plecach, ornat prezentuje ostatnią wieczerzę Chrystusa. Z przodu, w takim samym rozwidleniu krzyża, a więc centralne miejsce, zajmuje uczta paschalna Mojżesza, pamiątka wyjścia z niewoli egipskiej. Wiemy, że Chrystus spożywa ostatnią wieczerzę jako celebrację pamiątki Paschy. Wspaniałe nałożenie sceny staro- i nowotestamentalnej. Kolumna w pionie poniżej, z przodu i z tyłu prezentuje jeszcze dodatkowe sceny, równie haftowane. Mamy scenę śniadania Eliasza, powołanie Elizeusza, ofiary Abrahama i scenę nowotestamentalną Maria Magdalena na uczcie u Szymona.
Jak długo ten ornat będzie można oglądać?
Ornat pozostanie w Tarnowie przez miesiąc. Są to względy konserwatorskie. Tego typu dzieł sztuki nie powinniśmy zbyt długo wystawiać na działanie światła dziennego. W ogóle samo dawkowanie światła musi być też odpowiednio kontrolowane. Osobiście się cieszę, bo wracając do lat minionych, kiedy wytworzył się zwyczaj ekspozycji jednego obiektu, sprawdził się, ponieważ Muzeum Diecezjalne w Tarnowie nie posiada pomieszczeń do aranżowania wystaw okazjonalnych, zmiennych. Pozostaje mi w tym, co mamy niezwykle cenne, a więc w Galerii Sztuki Średniowiecznej, dyskretnie wstawiać jeden obiekt, który powoduje niczym magnes przyciąganie tych, którzy muzeum znają, a jest również atrakcją dla tych, którzy przyjeżdżając do Tarnowa chcą widzieć naszą kolekcję.
No właśnie, co do tej pory można było zobaczyć w poprzednich edycjach tych wyjątkowych, jednorazowych wystaw?
2 lata temu taką atrakcją jednego obiektu była mapa, dzieło kartograficzne z okolic Gręboszowa, które wtedy w sierpniu miało 325 lat, a więc była to jakby jubileuszowa okazja, by ten eksponat pokazać. Rok temu z okazji przeżywanego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i w związku z tym, że był to ostatni tydzień roku liturgicznego z uroczystością Chrystusa Króla, zaprezentowałem sąd ostateczny Hansa Memlinga, ale w kopii Włodzimierza Szpingera. Najlepszy dowód, że w obu wypadkach ponad 1000, nawet 1500 zwiedzających odnotowaliśmy więcej w związku z ekspozycją jednego obiektu. Ufam, że ornat eucharystyczny, tak go nazywa katalog Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, spowoduje ożywienie ruchu, zainteresowanie i przybycie zwiedzających do naszego Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.
Dzisiaj takich ornatów w kościołach już nie zobaczymy, tylko w muzeach. Nie przygotowuje się już takich kunsztownych szat liturgicznych, nie haftuje się w ten sposób.
Jest to wynik naszych możliwości, technologia cyfrowa, zastosowanie maszyn haftujących wyparły ręczne haftowanie, które było zajęciem jak modlitwa w wiekach minionych. Może o tym nie wiemy, ale haftarze, mężczyźni wykonywali te ornaty. Zwykliśmy haftowanie przypisywać do robótek kobiecych. Niemniej jednak to mężczyźni w początkach haftowali. Longin Żarnowiecki, wybitny znawca haftarstwa polskiego, wspaniale opisuje cechy, grupy tego typu rzemieślników. Dzisiaj wytworzył się styl bardzo schematycznego dekorowania szat. Niemniej jednak, jeżeli pamiętaliśmy transmisję celebr papieskich, to zwrócenie uwagi na zestawienie ornatu mitry papieskiej i elementów dekorujących szaty liturgiczne było dla znawców przedmiotu też powodem zachwytu. Nawet przy nowych technologiach okazuje się, można niezwykle smakować ten rodzaj szat, aby były godne w swoim pięknie tajemnic, które przeżywamy.
A co sprawiło, że te dzieła sztuki przetrwały? Jaka była technologia wykonywania, z jakich materiałów, że one dalej cieszą pięknem?
Preteksty ornatów, czyli tak zwane kolumny dekorowane, naszywane na szatę ornatu, miały z racji swojego wykonania i technologii haftu podłoża były utwardzane. Nawiasem mówiąc, w pracowniach konserwacji haftu zdarzają się nieraz ciekawe odkrycia. W czasach, gdy wykonywano kolumny haftowane, materiałem używanym jako utwardzenie kolumny były z epoki dokumenty. Coś tak, jakbyśmy my dzisiaj dziennik czy tygodnik podklejali pod tapetę dla wyrównania powierzchni ściany, tapetując mieszkanie. Gdy szata liturgiczna ulegała zniszczeniu, to bardzo często odejmowano haftowaną kolumnę i aplikowano na nową szatę z późniejszych tkanin. I mamy dzisiaj w muzeach XVIII-wieczne ornaty, sądząc po typie tkaniny i ich wzorze, na który został aplikowany krzyż haftowany, kolumna krzyżowa haftowana w wieku XV. Poza tym haftowane ornaty miały jednak ograniczone użycie, a przechowywane w zakrystiach, w odpowiednich szufladach miały zagwarantowane niejako trwałość. Owszem, wiele z nich uległo zniszczeniu ze względu na używanie, ze względu na złe warunki, zawilgocenie, nawet na zwierzątka, które też nie gardzą tkaniną. Niemniej jednak kolekcje ornatów w różnych muzeach diecezjalnych pozwalają jeszcze ciągle podziwiać niezwykłą dziedzinę sztuki, jaką jest haft liturgiczny.
Dla Radia Watykańskiego z księdzem Tadeuszem Bukowskim, dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, rozmawiał Krzysztof Drwal.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz środowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.